Od stoków narciarskich przez sporty wodne do piłki nożnej. Tak w skrócie można opisać dotychczasową karierę Małgosi Bufini, wielkiej pasjonatki sportu, która obecnie zarządza finałem Ligi Mistrzów Kobiet UEFA w piłce nożnej. Porozmawiamy o kobiecej piłce, o kulisach pracy przy tak dużym wydarzeniu, ale także o tym, dlaczego wolontariat może być kluczowym elementem rozwoju kariery, czemu na rozmowach o pracę Małgosia była pytana o nauczanie narciarstwa w Nowej Zelandii, a o co teraz sama pyta, gdy prowadzi rekrutację do swojego zespołu. Zapraszam na rozmowę. Cześć, nazywam się Agata Jurek. W tym podcaście odkrywamy tajniki budowania kariery w ekscytującym świecie sportu. Odpowiemy na pytania, jak rozpocząć pracę w branży sportowej, a jak z sukcesem prowadzić własny biznes, jak rozwinąć karierę i jak doskonalić swoje umiejętności. Przygotuj się na inspirujące rozmowy i praktyczne wskazówki. Zapraszam na podcast Praca w sporcie. Moim gościem jest dzisiaj Małgorzata Bufini, która zarządza finałem Ligi Mistrzów Kobiet UEFA w piłce nożnej. Małgosia mieszka w Szwajcarii, ale udało nam się zdalnie nagrać tą rozmowę. To moje pierwsze zdalne nagranie do podcastu, więc cieszę się, że tym razem technika nie zawiodła, bo przy pierwszych odcinkach zdarzały się techniczne wpadki. I chciałam jeszcze wspomnieć przed rozmową, że Małgosia jest jedną z bardziej pracowitych osób, jakie znam i naprawdę kocha sport. Sama i to z sukcesami aktywnie uprawia kilka dyscyplin sportowych, m.in. narciarstwo, kolarstwo górskie, bieganie, a poza tym włada 6 językami. Bardzo się cieszę, że udało nam się nagrać tą rozmowę i już bez zbędnego przedłużania serdecznie zapraszam do odsłuchania. Cześć Małgosia.
Cześć.
Zacznijmy od początku. Uwielbiasz sport, uprawiasz różne dyscypliny. Czy zawsze wiedziałaś, że to będzie w przyszłości twoja praca, czy to był przypadek?
Zawsze o tym marzyłam, ale wiedzieć nie wiedziałam. Przekonałam się dopiero z biegiem czasu. Jak wiesz, uprawiałam narciarstwo i później ta droga właśnie się potoczyła przez narciarstwo, sporty wodne do piłki nożnej.
To kiedy zorientowałaś się, że twoja pasja mogłaby być twoją pracą?
Myślę, że to było na studiach. Jeździłam wtedy na nartach w klubie i dorywczo pracowałam organizując imprezy sportowe dla firm, głównie właśnie na stoku narciarskim, trochę slalomu, trochę integracji i uczenia. I tak naprawdę już wtedy czułam, że czekałam w tygodniu na ten wyjazd bardziej niż na tą pierwszą część tygodnia, którą były studia. I wtedy zorientowałam się, że tak naprawdę można połączyć właśnie pasję z pracą.
A to jaki był kluczowy moment, który cię skłonił do rozpoczęcia kariery w sportowych eventach? Co było tym przełomem?
Myślę, że poza właśnie nartami był to też wolontariat w 2012 roku na Mistrzostwach Europy, które były w Polsce. Ja byłam wtedy wolontariuszem we Wrocławiu i poznałam właśnie od kuchni też organizację dużych imprez i po prostu pokochałam to od tamtego momentu.
Czyli zaczynałyśmy praktycznie w tym samym momencie, tylko ja nie zaczynałam od wolontariatu, ale od pracy przy Euro. Ale wśród gości moich poprzednich odcinków właśnie dużo osób też wspominało wolontariat. Czy myślisz, że był on ważnym elementem na twojej drodze zawodowej?
Tak, zdecydowanie tak. Myślę, że to tak naprawdę jedna z lepszych form zobaczenia właśnie eventu od kuchni i bardzo łatwo dostępna dla każdego, bo eventów jest bardzo dużo na różną skalę i można właśnie sobie na spokojnie spróbować wtedy, nawet w krótkim czasie, czasem kilku tygodni, zobaczyć, czy to nam się podoba, jakie są w ogóle różne dziedziny czy obszary przy eventach i właśnie zdecydować, czy chcielibyśmy iść w tą stronę.
Super, zdecydowanie się zgadzam, jeśli chodzi o ten wolontariat, ale opowiedz jeszcze trochę o swojej drodze. Jak od tego wolontariatu trafiłaś do miejsca, gdzie jesteś teraz? Czyli zarządzasz finałem Ligi Mistrzów Kobiet UEFA w piłce nożnej.
Droga była długa tak naprawdę, ponieważ przed wolontariatem właśnie było trochę tego narciarstwa. Jeździłam w klubie i później zaczęłam też pracować przy organizacji narciarskich imprez na stoku i tam wyjazdów dla firm integracyjnych. Później właśnie przyszło to Euro w Polsce, które było tak naprawdę w roku przerwy, które zrobiłam sobie między studiami. Po czym wyjechałam do Francji, kończąc mój drugi rok magisterki, gdzie dostałam pracę w sportach wodnych, właśnie w windsurfingu, kitesurfingu, tak naprawdę zajmując się wszystkim od marketingu do sponsoringu zawodników, po sprzedaż. i było to świetne doświadczenie, natomiast te sporty wodne to jest dalej taka dziedzina niszowa, więc fajnie było zobaczyć jakby te różne aspekty.
Przerwę ci tylko na chwilę. Cieszę się, że wspominasz o innych sportach, bo z racji tego, że sama pracuję w piłce nożnej, to jednak na początku tego podcastu głównie o piłce nożnej jest tutaj mowa, ale chciałabym, żeby jednak wszystkie sporty się przewijały, więc cieszę się, że mówisz o tym, że pracowałaś w innych sportach i że to też były fajne i ciekawe doświadczenia.
Tak, zdecydowanie. I nawet teraz powiem ci, że z perspektywy czasu i też czasem pracodawcy, który szuka ludzi do pomocy przy moich projektach, wydaje mi się, że właśnie te mniejsze dyscypliny sportowe, bo tak jak powiedziałam, piłka nożna jednak jest jednym z większych, natomiast w tych mniejszych dyscyplinach, przy tych mniejszych eventach uczymy się tak naprawdę wszystkiego, bo przy piłce nożnej jest nieraz taki duży sztab ludzi zaangażowanych, że każdy ma swój mały kawałek ciasta, którym przygotowuje i jest to oczywiście na bardzo dużą skalę, jeśli chodzi o detale. Natomiast przy tych mniejszych dyscyplinach mamy naprawdę szansę zobaczenia wszystkiego, bo po prostu nieraz jest to bardzo mały zespół. I potem my na przykład teraz też bardzo często szukamy takich ludzi do pracy, którzy mają takie dosyć szerokie doświadczenie i tak naprawdę mogą łatwo wskoczyć na różne pozycje, bo koniec końców każdy event jest sukcesem, jeśli każda dziedzina się udała. To nie chodzi o to, żeby tylko mój mały kawałek projektu się udał, bo jeśli wszystko pozostałe się nie uda, to koniec końców nie ma tego sukcesu, tak? Więc wydaje mi się, że właśnie to są takie też umiejętności, które są niesamowicie ważne. Po prostu nauczenie się żonglowania między różnymi dziedzinami, wskakiwania właśnie tam, gdzie są potrzebne ręce do pomocy. I to właśnie tworzy nas później takim pracownikiem, który jest bardzo łatwy do pracy, gdzie tak naprawdę potrzeba. A jak wiemy, na eventach czasem potrzeby są bardzo różne i wychodzą one na ostatnią chwilę. Więc spędziłam około 1,5 roku pracując właśnie przy tych sportach wodnych i był to świetny czas, ale po tym 1,5 roku po prostu poczułam, że chciałabym zobaczyć coś większego. Mieszkałam wtedy we Francji, jakby niedaleko granicy ze Szwajcarią, gdzie jest siedziba UEFA i po prostu w 2015 roku zaaplikowałam. Wtedy akurat było to zaraz przed Euro 2016 we Francji. I tutaj też taka dygresja może, że bardzo często jest tak, że przed tymi dużymi eventami, czyli właśnie myślę, czy Mistrzostwa Świata, czy Olimpiada, czy właśnie Euro, bardzo często potrzebna jest duża ilość rąk do pomocy w różnych dziedzinach, więc wydaje mi się, że to są też takie dobre momenty, żeby rozglądać się za tą pracą, bo bardzo często dużo pozycji się otwiera. Ja tak dostałam właśnie swój pierwszy kontrakt w UEFA na początku na 13 miesięcy, gdzie właśnie pracując w UEFA poznałam osobę, która była zaangażowana z kolei w Igrzyska Olimpijskie. Dzięki niej też udało mi się złapać kontakt z firmą, która zajmowała się obsługą telewizyjną Igrzysk Olimpijskich. Koniec końców pojechałam do Rio później na miesiąc w 2016 roku na wakacjach i po powrocie tak naprawdę wiedziałam już, że UEFA to jest to miejsce, gdzie bardzo chcę pracować. Musiałam poczekać parę miesięcy, aż znowu otworzy się jakaś nowa pozycja. I tak dostałam z kolei za parę miesięcy kontrakt krótkoterminowy na 5 miesięcy i potem przyszły kolejne i kolejne, także może też tutaj warto powiedzieć, czasem jakby te kontrakty szczególnie eventowe mogą być bardzo krótkie na początku, ale to są takie jakby zbierane nasze punkty, które gdzieś tam kiedyś zaprezentują w przyszłości.
A w tym roku mamy i Euro w Niemczech i Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, więc jeśli ktoś chciałby i zastanawia się, czy zacząć pracę w sporcie, to jest to na pewno dobry moment.
Zdecydowanie. Ja szczególnie pracując w UEFA widzę bardzo dużo na LinkedInie. Tam myślę, że to jest też taka dobra platforma. Widzę bardzo dużo pozycji, które się otwierają, więc też mi się wydaje, że bardzo warto śledzić i strony potencjalnych pracodawców, jeśli już wiemy mniej więcej, w którą stronę chcielibyśmy pójść. Ale też właśnie takie portale jak LinkedIn, gdzie masz po prostu ktoś zna kogoś i ktoś opublikuje jakąś pozycję, więc one się bardzo często przewijają. Ja sama, tak jak mówię, widzę ich bardzo dużo ostatnio i też wiem wewnętrznie od znajomych, że sporo ludzi jest poszukiwanych do pracy.
Tak, zgadzam się. Myślę, że to był jeden z powodów, dla którego postanowiłam ruszyć z tym podcastem, bo mój LinkedIn to eksploduje od ofert pracy w sporcie, ale pewnie nie każdego ten portal tak wygląda, bo to zależy, kogo masz w swojej sieci znajomych.
Zdecydowanie. I może to jeszcze dopowiem, że też zaletą właśnie jest czy wolontariatu, czy nawet takich kontraktów krótkoterminowych, to, że poznajemy różnych ludzi z tej branży. I koniec końców ta branża eventowa jest też bardzo mała, na takiej zasadzie, że zresztą sama wiesz, my też nieraz często widujemy się na różnych eventach, w różnych konfiguracjach, w różnych rolach. Wydaje mi się, że tak samo im więcej eventów jakby zrobimy, czyli im więcej miejsca się znajdziemy, tym jakby poznamy też ludzi, którzy nigdy nie wiadomo, może kiedyś właśnie będą też szukali kogoś do pomocy i wydaje mi się, że ci się wykażemy, też zapadniemy komuś w pamięci, bo też wiemy, że jednak szukając szczególnie pracowników na krótkoterminowe projekty, bardzo ważne jest, żeby mieć kogoś, na kim można 100% polegać, więc wtedy takie kontakty na pewno się przydają.
Czyli wolontariat, krótkoterminowe kontrakty na dużych eventach, a potem networking. Sypiesz tutaj jak z rękawa, myślę, bardzo przydatnymi wskazówkami, które są pewnie jasne dla nas, ale może nie każdy o tym myśli, kto dopiero myśli o pracy w sporcie. Czy my już doszłyśmy do tego, jak trafiłaś do roli, którą zajmujesz się teraz?
Prawie, tak. To potem też się tak naprawdę już będąc wewnątrz firmy potoczyło dosyć szybko. Ja jak pracowałam przy organizacji Euro 2020, też będąc wewnątrz firmy mamy taką możliwość pomocy przy innych eventach. I właśnie tam pojawiło się też Mistrzostwa do lat 21 we Włoszech, jakieś tam inne dodatkowe projekty. I wydaje mi się, że to już jest też takie naturalne, że będąc wewnątrz firmy, kiedy dajemy się poznać, miejmy nadzieję, z takiej dobrej strony, to też wracamy jakby do tego, że stajemy się osobą, na którą ludzie wiedzą, że mogą polegać. Wydaje mi się, że też wracamy do tego, że po prostu wszystko, co się robi, warto robić na 100%, bo tak naprawdę nigdy nie wiemy, kiedy ktoś nas zauważy i da nam jakąś nową szansę, więc na pewno jakby cały czas budujemy tą swoją markę, robiąc kolejne projekty.
A jak myślisz, jakie umiejętności pozwoliły ci się znaleźć w miejscu, którym jesteś teraz?
Myślę, że umiejętności, ale też pewnie takie cechy charakteru, powiedziałabym, że na pewno pasja. Każdy, kto pracował choć trochę w eventach, wie, że jest to praca czasem o nienormowalnych godzinach. Wypadają różne nieprzewidywalne rzeczy, więc wydaje mi się, że po prostu trzeba mieć w sobie tą pasję i być właśnie otwartym na to, co przychodzi. I właśnie jeśli to jest coś, co tak naprawdę sprawia nam przyjemność, co kochamy, jest też dużo łatwiej niemalże zapomnieć się w tej pracy, czyli po prostu pracując gdzieś tam weekendami czy wieczorami. Nie jest to może tak obciążające, jeśli robilibyśmy to z przymusu. I myślę, że drugą cechą charakteru jest, należy nie bać się wyjść poza pewne schematy. Wiem, że wiele ludzi po prostu lubi określone ramy pracy. Na pewno w eventach jest zupełnie odwrotnie. Po prostu tych ram bardzo często nie ma i bardzo często są one przeciągane. Więc wydaje mi się, że taka elastyczność jest bardzo, bardzo ważna właśnie. Bo tak jak mówię, wiele rzeczy uda się rozpisać, ale później przychodzi event czy przychodzi życie i weryfikuje nasze plany, założenia, więc trzeba mieć sobie tą elastyczność dopasowywania się do zmieniających się warunków.
A powiedz mi języki. Znasz bardzo dobrze język angielski i francuski i chyba jeszcze inne również. Czy one były takim bardzo ważnym elementem, który pozwolił ci piąć się wyżej w swojej karierze?
Myślę, że na pewno pomogły. Tak, miałam okazję mieszkać też w Hiszpanii podczas studiów, więc troszkę mówię też po hiszpańsku i po włosku. Wydaje mi się, że w pracy, tak jak my pracujemy w UEFA na poziomie europejskim, jest bardzo duża rotacja tych federacji, z którymi pracujemy, więc wiadomo, są kraje, które mówią słabiej po angielsku. Na pewno oni doceniają właśnie, jak możemy się z nimi komunikować. Jest ta łatwość właśnie przekazywania informacji w ich własnym języku. Natomiast co mogę jeszcze powiedzieć, może przy moich różnych rekrutacjach, ciekawe było, że bardzo często zadawano właśnie mi pytania o takie prace dodatkowe podczas studiów. Na przykład byłam w Nowej Zelandii, ucząc tam jeździć na nartach i to było takie bardzo ciekawe, że czasem po prostu zaraz po studiach, jak aplikowałam, nie byłam pytana o mój dyplom ze studiów czy jakiś konkretny kierunek, tylko właśnie takie perełki gdzieś, które pojawiły się w CV, coś właśnie oryginalnego parę miesięcy w Nowej Zelandii, to było coś, co przyciągało uwagę.
To super, że o tym mówisz, bo właśnie chciałabym, żeby ten podcast pomagał osobom, które chcą dopiero zacząć pracować w branży sportowej i fajnie, że opowiadasz o tym, co może być ważne na tej drodze do pracy w sporcie i myślę, że dochodzimy tutaj do punktu, że doświadczenie jest dużo ważniejsze niż to, jaki masz ukończony uniwersytet.
Zdecydowanie, zgadzam się z tobą w 100%. I tutaj właśnie wracam do tej pasji. Wydaje mi się, że po prostu nie ma sensu robić nic na siłę, tylko właśnie podążać za tym, co nas cieszy, co nas interesuje, pasjonuje i właśnie iść w tym kierunku, zdobywając właśnie różne doświadczenia. Jeśli mamy taką możliwość, oczywiście jakieś wyjazdy podczas studiów, są różne wymiany, czy na praktyki, czy na semestr. Wydaje mi się, że to jest też zawsze coś interesującego w CV. I właśnie to wszystko, co robimy poza tą ramą, strukturą uniwersytetu czy innej uczelni, jest czymś, co nas po prostu wyróżni, więc znowu wracamy do tego wolontariatu. Kolejny aspekt, który pokazuje nam, że chcemy robić coś więcej, jesteśmy zainteresowani, inwestujemy swój własny czas i to jest coś takiego, co później pracownika interesuje właśnie.
Czyli wolontariat to byłaby główna rada, jaką dałabyś młodym osobom, które pasjonują się sportem, ale może nie mają jeszcze jasnej wizji swojej kariery w branży sportowej?
Tak, zdecydowanie tak i naprawdę szukajcie eventów wokół siebie, bo tak jak mówię, ja pracuję akurat w piłce nożnej, ale jest masa dyscyplin sportowych i można zaczynać od bardzo prostych eventów lokalnych, nie wiem, przy siatkówce, przy koszykówce, na pewno są kluby lokalne, które potrzebują nieraz pomocy przy jakichś turniejach. I to już jest naprawdę fajny start, żeby zobaczyć troszkę, poznać nowych ludzi tak samo, co też nam jakby bardzo często otwiera różne niespodziewane drzwi. Także jak najbardziej po prostu szukałabym na samym początku wokół siebie i później też można na tą większą skalę szukać i tych eventów.
A wróćmy teraz do finału Ligi Mistrzów Kobiet w piłce nożnej. To jest ogromny event, który rozrasta się z każdym rokiem. Możesz na chwilę zabrać nas za kulisy i opowiedzieć, jak wygląda praca przy takim wydarzeniu i jaka jest Twoja rola?
Tak, myślę, że wiele osób nie wie, że przygotowanie takiego eventu zaczyna się tak naprawdę 18 miesięcy przed eventem. Jest to głównie z tym związane, że na finał, w przeciwieństwie do jakby standardowych rozgrywek ligowych czy reprezentacji, przyjeżdżałem bardzo często dwie drużyny, które nie są gospodarzami, więc jakby mamy dwie przyjezdne drużyny, a co za tym się wiąże, też grupa fanów, którzy nie są zawsze lokalni, tylko przyjeżdżają nieraz pierwszy raz do danego miasta i tak naprawdę my dużą wagę przykładamy do tego, żeby te osoby lokalne, ale również przyjezdne miały naprawdę fajne doświadczenie z tego eventu, że mogły tak samo poznać miasto, poznać kulturę miejsca, do którego jadą i wiadomo też bardzo płynnie poruszać się pomiędzy lotniskiem czy stacją pociągową poprzez centrum miasta i dojść na stadion. Także duży nacisk właśnie kładzie się na to przygotowanie imprezy, gdzie mamy bardzo dużo osób przyjeżdżających, kibiców, w przeciwieństwie do takiej imprezy lokalnej, gdzie tak naprawdę ludzie często znają drogę na stadion, mają swoje siedzenie na stadionie, więc wtedy te mecze są dużo krócej przygotowywane.
A dla Ciebie samej, jakie jest największe i najbardziej nieoczekiwane wyzwanie przy organizacji tego projektu? Czyli z czym Ty się zmagasz, a czego nie widzimy oglądając później 90-minutowy mecz?
Myślę, że takim pięknym tej kobiecej piłki nożnej jest to, że ona właśnie, tak jak powiedziałaś, cały czas się rozwija, więc jeżdżąc w każdym sezonie do innego kraju, tak naprawdę staramy się ją promować, staramy się zainteresować ludzi lokalnych tym sportem kobiecym, co jak widzimy teraz bardzo różni się w Europie. Są kraje, gdzie ta piłka jest na bardzo wysokim poziomie, a są kraje, gdzie ludzie tak naprawdę jeszcze nie do końca słyszeli o tym, że kobiety też grają w piłkę i że w ogóle jest grany finał Ligi Mistrzów Kobiet, więc duży nacisk kładzie się właśnie na promocję, na pozostawienie po sobie takiego drobnego śladu i zachęcenie tych ludzi lokalnych do podążania za tą kobiecą piłką. I myślę, że drugim aspektem jest to, że koniec końców znamy drużyny finałowe na 3-4 tygodnie przed finałem, więc to znaczy, że tak naprawdę ta sama końcówka jest bardzo intensywna, bo od momentu, kiedy drugi półfinał się rozegra i finaliści są potwierdzeni, zaczynają się rozmowy z klubami na temat tego właśnie, jak będą przyjeżdżały czy poruszały się w mieście gospodarza, ile fanów z nimi przyjedzie, gdzie będą się poruszali, ile biletów potrzebują na mecz, więc ta końcówka jest taka bardzo, bardzo intensywna, żeby właśnie zapewnić wszystkim świetne doświadczenie w dniu meczu.
Z tego, co mówisz, wydaje mi się, że Twoja rola sprawia, że czujesz się też zaangażowana w promowanie i rozwój piłki nożnej kobiet.
Tak, zdecydowanie. Tak naprawdę gdzieś tam to jest pewnie taki aspekt, który mam zawsze z tyłu głowy, podejmując jakiekolwiek decyzje, ponieważ nieraz tak, że nasi partnerzy czy nawet ludzie z pracy przychodzą z jakimiś nowymi pomysłami już bardzo późno w projekcie, ponieważ jest to projekt bardzo dynamiczny, gdzie już, nie wiem, wszystkie deadline'y zostały pominięte, ale zawsze staram się właśnie zastanowić podwójnie, jeśli jakiś nowy pomysł może pomóc właśnie w rozwoju, w tym, że będzie większe zainteresowanie czy nagłośnienie tej piłki, to zdecydowanie będę się skłaniała w tą stronę, nawet właśnie jeśli wiąże się to z jakąś tam dodatkową pracą, czy właśnie przyspieszonym jakimiś procedurami, które nieraz musimy podjąć. Także myślę, że warto właśnie wiedzieć, jaki jest cel naszej pracy i wracać do niego, jeśli mamy jakieś wątpliwości, jaką decyzję podjąć. Organizuję teraz piąty finał Ligi Mistrzów Kobiet, który będzie grany w Bilbao w maju. I ponieważ w przyszłym roku, czyli w 2025, zostanie tam rozegrany finał Ligi Europy, plan jest taki, że po prostu ja zostanę z tym projektem na 2 lata, czyli po prostu zostanę z tą federacją hiszpańską i z klubem w Bilbao na te 2 projekty, co jest też niesamowite właśnie ciekawe, ponieważ rzadko zdarza nam się, że organizujemy jakiś event w perspektywie 2 lat, wracając do tego samego miejsca. Jest to nietypowe, ale też bardzo, bardzo ciekawe.
Chcesz sięgnąć po wymarzoną pracę, ale nie wiesz, jak napisać CV? Mam dla Ciebie rozwiązanie. To darmowa checklista, dzięki której otrzymasz wskazówki, jak krok po kroku zbudować idealne CV i dać się wyróżnić. Pobierz checklistę klikając na link w opisie tego odcinka lub wchodząc na stronę agatajurek.com/checklista. Skorzystaj z moich strategii i przejmij kontrolę nad swoją karierą już dziś. Wspomniałaś o tym, że ty też rekrutujesz osoby do pracy, do swojego teamu. Mówiłaś o tym, o co ciebie pytali na rozmowach, a ty jakie zadajesz pytania?
To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że takie pytania, które dużo dają, są takimi pytaniami sytuacyjnymi, czyli na przykład opowiedz mi sytuację, w której się znalazłeś, gdzie musiałaś zmierzyć się z jakimś projektem, który wydawało ci się, że cię troszkę przerasta, ale mimo wszystko jakimiś tam małymi krokami doszłaś do celu, albo kiedy miałaś na przykład, czy miałeś stresującą sytuację i jak z niej wybrnąłeś. Jakieś takie pytania, które pozwolą nam troszkę poznać tą osobę. Wydaje mi się, że odchodzi się już takich pytań, jak to dawniej się zadawało, powiedz nam swoje 3 słabe strony, 3 mocne strony. Ja podczas rozmów kwalifikacyjnych staram się jak najbardziej poznać tą osobę, zobaczyć jaką właśnie jest osobą, tak jak mówiłam, o tej takiej zaradności, elastyczności, bo to są takie cechy, które są bardzo, bardzo cenne przy eventach. Prawda jest taka, że jeśli chodzi o pracę jaką taką, wielu rzeczy uda się wyuczyć i zebrać doświadczenie już wykonując konkretną pracę. Natomiast charakter i właśnie to, jakie to osoba ma podejście, czy jest to osoba, na którą można liczyć z zamkniętymi oczami, tak jak mówię, nieraz te projekty są bardzo długie, wiążą się z pracą wieczorami i chcemy, żeby ta osoba nie zostawiła nas sama na statku, tylko po prostu płynęła z nami, więc myślę, że ja bym skupiała się właśnie bardziej na tym charakterze.
A jeśli chodzi o pierwsze wrażenie i o CV, to na co najbardziej zwracasz uwagę? Czy jest to ukończony kierunek i edukacja, czy jednak tak jak rozmawiałyśmy, doświadczenie i zaangażowanie w jakieś dodatkowe projekty czy wolontariaty?
Tak, też bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że przede wszystkim, to na co też wiele razy się natknęliśmy, osoba rekrutująca dostaje bardzo często ogromną ilość CV, więc wydaje mi się, że naprawdę złota zasada jest taka, że nie więcej niż 2 strony, a tak naprawdę najlepiej, szczególnie dla osób młodych, jeśli to CV po prostu mieści się na 1 stronie A4. Prawda jest taka, że bardzo często trzeba przebrnąć przez dużą ilość CV w bardzo krótkim czasie, więc skupiałam się na tym, żeby wyróżnić te najważniejsze rzeczy, które mogą wiązać się właśnie z doświadczeniem potrzebnym do danej pozycji, ale nie rozpisywać się. I też właśnie druga część to są zainteresowania czy projekty dodatkowe, czyli tak jak mówiłam, wszystko to, co robiło się poza schematem studiów, coś, co robiliśmy właśnie sami od siebie, czy właśnie jakiś wolontariat, czy jakieś inne, nie wiem, charytatywne eventy nawet, czy ktoś, widziałam kiedyś też czasem napisał, że przebieg maraton, wiadomo, pracując w sporcie, jest to też tak naprawdę taka mała wskazówka, bo jeśli wiemy, że ktoś przebiegł maraton, to znaczy, że pewnie przygotował się do niego przez ileś miesięcy, więc wiążało się to z dużą dyscypliną, z samozaparciem i nawet takie małe osiągnięcia, które są bardziej personalne, mogą dać nam wskazówkę, jakiego to jest typu osoba i jak ona będzie się zachowywała w środowisku pracy.
A odchodząc już od tematu starania się o pracę, podczas całej twojej kariery w piłce nożnej, jakie było dla ciebie największe wyzwanie?
Wydaje mi się, że było to lato 2020, COVID. Moment, kiedy ja właśnie zmieniłam projekt z Euro, które niestety zostało przełożone na finał Kobiecej Ligi Mistrzów. I miałam wtedy 2 miesiące na zorganizowanie czegoś, co nigdy nie zostało zorganizowane wcześniej, czyli to było wtedy Final 8, czyli 8 drużyn. Równocześnie moi koledzy zajmujący się Ligą Europy i Ligą Mistrzów robili dokładnie to samo w ich rozgrywkach. I tak naprawdę w tych czasach COVID-u, gdzie wiadomo, że restrykcje były bardzo różne w różnych krajach i też bardzo często się zmieniały. Zorganizowanie takiego nowego formatu rozgrywek i w ogóle ustalenie jakichkolwiek zasad, czy jak to ma się odbywać, kto tam będzie, jak to wszystko się połączy, to było zdecydowanie duże doświadczenie, ale wydaje mi się, że wtedy też mieliśmy takie poczucie, że świat zatrzymał się z COVID-em w dużej mierze, a tak naprawdę wiemy, że ta piłka nożna przynosi wielu osobom taką odskocznię właśnie od tych wszystkich złych wiadomości, od tego wszystkiego, co się dzieje na świecie, od tego właśnie, że nagle nie możemy wyjść z domu. Więc gdzieś tam wydaje mi się, że też mimo tego, że szliśmy zupełnie w coś nieznanego, mieliśmy takie poczucie, że możemy dać tym ludziom taką małą radość i taką małą odskocznię od tego, co się dzieje. I to było niesamowite, bo my pojechaliśmy naprawdę w bardzo małym zespole. Wydaje mi się, że wtedy nas było około 20 kilka osób do Hiszpanii. Na dwóch stadionach organizowaliśmy właśnie ćwierćfinały, półfinał i później finał kobiet. I ten taki team spirit, jaki po prostu wtedy panował, że właśnie wszyscy, nieważne było kto czym się zajmuje na co dzień, po prostu wszyscy chcieliśmy, jak to się u nas mówi, dowieść ten projekt, sprawić, żeby on się mógł jednak odbyć. To było naprawdę niesamowite doświadczenie, że w tak krótkim czasie stworzyliśmy coś tak naprawdę zupełnie nowego ze wszystkim, co było przeciwko nam, jeśli chodzi o restrykcje. I ta atmosfera właśnie w zespole była wtedy niesamowita.
A jak radzisz sobie z presją i stresującymi sytuacjami podczas organizacji wydarzeń? Wydaje mi się, że ciągłe zmiany i nieoczekiwane sytuacje to jest dla nas chleb powszedni w eventach sportowych.
Tak, zdecydowanie. Wydaje mi się, że tak naprawdę zawsze to, co jest dla mnie najważniejsze, jest to, że nasza praca nie jest pracą tak odpowiedzialną jak na przykład praca chirurga, tak? Bo są takie prace, które naprawdę ratują życia, więc warto postawić sobie wszystko to w perspektywie. My organizujemy mecz piłki nożnej, co wiadomo jest doświadczenie właśnie bardzo ważnym dla milionów osób, ale to jest rozrywka, tak? Więc jakby warto sobie wrócić do tej perspektywy i zastanowić się, co my robimy. Drugim takim punktem jest zastanowienie się, co jest w naszych rękach, a co nie jest w naszych rękach. Sama wiesz, w eventach nie da się wszystkiego kontrolować, bo właśnie wypadają sytuacje, które zupełnie są poza naszymi kompetencjami, czy nawet odpowiedzialnością i po prostu wydaje mi się, że też warto wtedy nie bać się poprosić o pomoc. Warto wiedzieć, do kogo możesz się zwrócić, z jakim pytaniem. I to też wydaje mi się, że daje taki spokój, że koniec końców my nie jesteśmy tam sami. My zawsze właśnie pracujemy z ekipą i tutaj właśnie też to zbudowanie takiego zespołu, który właśnie można sobie polegać, który zna się nawet dobrze, wie jak kto reaguje w tym zespole, jest niezmiernie ważne, bo w sytuacjach właśnie kryzysowych może ktoś będzie panikował, może ktoś będzie po prostu nagle zamilkł i będzie potrzebował sobie wszystko przemyśleć i im więcej my poznamy tych ludzi, z którymi pracujemy na co dzień, tym łatwiej nam później razem pracować właśnie w takich momentach kryzysowych i wiedzieć, kto może dostać jakie zadanie, czy kto może czy co jakby wnieść w projekt. Myślę, że znanie ludzi, z którymi się pracuje, jest też bardzo, bardzo ważne.
Masz jakiś szczególny moment w twojej karierze event managera, który uważasz za najbardziej inspirujący lub satysfakcjonujący?
Wydaje mi się, że momentów było wiele. Na pewno takim jednym, który zapadł mi do dziś, myślę, że dlatego, że pochodzi jakby z początków mojej kariery, to było właśnie na Mistrzostwach Europy we Francji, w Marsylii. To był chyba ćwierćfinał, z tego co pamiętam. Polska grała z Portugalią. Ja pracowałam wtedy w ekipie mediów i pamiętam właśnie, weszłam obok boiska sprawdzić pozycję fotografów i to było dosłownie na kilka minut przed rozpoczęciem meczu i zobaczenie tego całego stadionu śpiewającego, te wszystkie naprawdę emocje, które się wiązały oczywiście, ale jako Polka też odnajdywałam się w tych emocjach, które tam właśnie Polacy mieli, bo wiadomo, że to był ogromnie ważny dla nas mecz. I ja pamiętam, że miałam po prostu ciarki w tamtym momencie i sobie pomyślałam właśnie, że to są właśnie takie momenty, dla których my wykonujemy tą pracę, bo możesz być malutką częścią dużej układanki, ale koniec końców to, że właśnie przynosisz takie emocje, taką radość, w ogóle takie nieraz cel w życiu tak naprawdę milionom ludzi, to jest coś niesamowitego i uważam, że właśnie mamy ogromne szczęście pracując w eventach, bo po prostu przynosimy właśnie tą radość, tą taką odskocznię od codzienności i wydaje mi się, że to jest coś niesamowitego.
Czyli ta atmosfera, którą tworzymy na stadionach, pracując przy eventach, to jest coś, co daje ci największą satysfakcję w pracy?
Myślę, że tak, bo to jest tak naprawdę taki produkt finalny. To jest tych wielu godzin, weekendów pracy i wtedy właśnie zdajesz sobie sprawę, że właśnie to, co robisz, robisz oczywiście dla zawodników, bo dla nich to oni są aktorami, ale ten sport jest tak popularny, ponieważ stoją za nim miliony fanów i tak naprawdę to oni są tymi odbiorcami, to dla nich również, albo przede wszystkim pracujemy, żeby oni mogli przeżywać te emocje.
A masz jakiś kraj, stadion albo wydarzenie, gdzie chciałabyś pracować w przyszłości?
Jeśli chodzi o kraj, to powiem, że naprawdę jestem ogromnie szczęśliwa mieszkając w Szwajcarii, bo to jest siedziba UEFA. Na pewno gdzieś tam z sentymentem zawsze wracam do Hiszpanii i to jest pewnie, nie powinnam tak mówić, bo Szwajcaria jest zawsze neutralna, natomiast zawsze chętnie pracuję na eventach w Hiszpanii, też dlatego, że znam język, jest kultura, jest mi też bardzo bliska. A jeśli chodzi o event, to wydaje mi się, że Igrzyska Olimpijskie Zimowe, dlatego że, tak jak mówiłyśmy, moim pierwszym sportem jest narciarstwo, więc to jest gdzieś tam taka moja głęboka pasja. To jest coś takiego, co jeszcze w karierze kiedyś chciałabym pewnie zrobić.
To jeszcze na koniec zapytam, chociaż dużo o tym mówiłyśmy, gdybyś miała dać jedną radę aspirującym sport event managerom, co by to było?
Nie poddawajcie się na pewno. Jeśli to jest wasza pasja i chcecie to robić, to próbujcie. Naprawdę ta droga nie jest cały czas do góry tylko, ona może być taką falą, może być wyboista, ale naprawdę z determinacją do tego podchodźcie i tak jak mówiłyśmy wcześniej, po prostu szukajcie każdej okazji blisko siebie, gdzie możecie uczestniczyć w jakichś eventach, zbierajcie doświadczenie, poznawajcie ludzi. Znam też takiego wolontariusza, który jest z Polski, Piotrek, jeśli nas słucha, tego pozdrawiam. On chyba mieszka w Dublinie, ale widziałam go na tak różnych eventach w różnych częściach Europy i on bierze sobie wolny z pracy i po prostu z pasją przyjeżdża na te eventy, mówię, po całej Europie, więc to jest taki świetny przykład, że nawet jeśli jesteście teraz w innej ścieżce kariery, ale czujecie, że to nie jest to, spróbujcie właśnie sobie znaleźć ten czas wolny, czy nawet biorąc urlop. Nie bójcie się próbować tych eventów i jeśli to jest to, to za tym podążajcie.
Gosia, dziękuję Ci bardzo za rozmowę i za wszystkie cenne wskazówki, którymi się podzieliłaś.
Bardzo dziękuję.
To już wszystko na dziś. A jeśli podobał Ci się ten odcinek, mam do Ciebie ogromną prośbę. Zasubskrybuj proszę ten podcast, aby zawsze być na bieżąco i pomóc mi tworzyć dla Ciebie darmowe treści. Zapraszam też do dyskusji na moim Instagramie i LinkedInie. Linki znajdziesz w opisie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.